Widziałem badania pokazujące, że 60% Polaków ograniczyło ostatnio swoje wydatki na codzienne zakupy. Dla porównania rok wcześniej było to tylko 40%. Być może w Twojej firmie w ogóle tego nie widać, może masz tyle zleceń, że klienci czekają w kolejce, ale pewnie widzisz, co się dzieje dookoła i wolisz się przygotować, gdyby coś miało się zmienić, tak na wszelki wypadek. Cześć, tu Marek Jankowski, a to jest Mała Wielka Firma, podcast dla solo przedsiębiorców, którzy chcą pozyskiwać lepszych klientów. Będziemy dziś mówić o bardzo ważnych rzeczach, ale spokojnie, nie musisz robić notatek. Przygotowałem je dla Ciebie. Znajdziesz je na stronie maławielkafirma.pl/413. Ale jeżeli chcesz, samodzielnie, nie ma problemu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak sobie radzić, kiedy sprzedaż w firmie spada. Jak obniżać koszty działalności, żeby niechcący przy okazji nie zepsuć sobie marki. W jaki sposób podnosić ceny i zwiększać przychody z obecnych klientów. I co zmienić w procesie sprzedaży, żeby skuteczniej pozyskiwać nowe zlecenia, nawet jeżeli masz alergię na sprzedawanie. Pod koniec tego odcinka będę też miał dla Ciebie dwa zaproszenia. Szczegóły za mniej więcej 46 minut, a moim gościem jest dzisiaj człowiek, który przekonuje, że skuteczną sprzedaż da się zaprojektować i uczy, jak to zrobić. Jakub Cyran. Dzień dobry, Jakubie, zaprosiłem Cię dzisiaj do rozmowy, bo dostaję ostatnio sporo informacji, wiadomości w stylu klienci zupełnie przestali kupować, albo jest totalna posłucha na rynku, albo moi klienci albo ograniczają działalność, ograniczają wydatki, albo w ogóle się zamykają. Czy Ty, jako przedsiębiorca, który działa pod własną firmą nie od dziś, czy byłeś już kiedyś w takiej sytuacji, jaką mamy na rynku teraz?
Przedsiębiorcą jestem 18 lat, więc trochę taki już dojrzały, pełnoletni przedsiębiorca, który trochę zobaczył. I to jest tak, że każdy taki kryzys, każda taka sytuacja jest trochę inna. Na przykład w 2008 roku był bardzo duży problem z płatnościami. Czyli przypuśćmy, że jesteś przedsiębiorcą, ja coś u ciebie kupuję, czy zlecam, nie wiem, reklamę, cokolwiek, i ja ci nie płacę, bo nie mam. I ty na przykład nie płacisz swojemu montażyście, bo ja ci nie zapłaciłem, a twój montażysta nie płaci na przykład, nie wiem, za biuro czy za leasing sprzętu, na którym montuje, bo też mu nie zapłaciłeś. I to jakby między nami nie ma złej woli. To nie jest tak, że po prostu jesteśmy Januszami z szacunkiem do wszystkich Januszy, jeżeli chodzi o takie zwykłe imię, nie o zachowanie i charakter i nastawienie. I była ciężka sytuacja. Banki też nie chciały wspierać firm na zasadzie pożyczę ci, bo wierzę, że oddasz, bo bali się tego. I wtedy przede wszystkim był problem z płynnością w 2008, a na przykład ta ostatnia sytuacja, nie wiem, jakich słów można używać, żeby na YouTube nie ograniczało ci zasięgu, no ale kryzys w 2020 związany z pewnymi sytuacjami, no to na przykład w marcu bardzo dużo osób panikowało, na zasadzie ścinało swoje ceny bardzo mocno, bo na przykład trzeba było przejść do online'u. Sprzedawali mieszkania, które wynajmowali, bo się bali, że one stracą na wartości nie wiadomo ile, że wszyscy umrą i po prostu nie będzie kto miał wynajmować mieszkania. Albo na przykład leasingi. Bali się, że nie będą mieli na raty i sprzedawali. I ta panika spowodowała, że w ciągu tam roku, półtora stracili po 20-30%, bo wszystko poszło do góry, no a oni przez tą swoją panikę stracili. Więc ta sytuacja, która jest dzisiaj, podejrzewam, że też będzie się różniła od tych poprzednich, ale też moim zdaniem jest tak, że jeszcze nie jesteśmy jakby na górce tego kryzysu, że to najgorsze jeszcze przed nami. Myślę, że z 2-3 razy urośnie ta sytuacja, która jest, i wtedy zobaczymy, co tak naprawdę przyniesie ten kryzys. No, każdy ma to do siebie, że trzeba go przejść, i właśnie mam taki fajny cytat Roberta Frosta, że najlepszym wyjściem z trudnej sytuacji jest przejście przez nią. I jakby i zawsze po prostu to jakby nie chcę zabrzmieć jak coach, a pewnie już zabrzmiałem i pewnie tam poleciały dwie łapki w dół, także uszanowanko. Ale trochę tak jest, że i wtedy w 2008 i w 2020, to jeżeli powiem okej, dobra, jakby no raczej nie umrzemy, przynajmniej z powodu firmy, więc ciśniemy do przodu i robimy to, co możemy, A nie, czasami możemy więcej, czasami mniej, tak? Jak jeżeli był problem z płynnością, to co można było zrobić? Na przykład ja wtedy się nauczyłem prostej rzeczy. Nie wystawiamy faktur, wystawiamy faktury pro forma. Bo po prostu jak teraz wczoraj rozmawiałem z przyjacielem, który mówi, że ma już w nieopłaconych fakturach 15 tysięcy złotych. Jedno boli to, że są jakby nieopłacone, ale drugie boli to, że już musiał zapłacić VAT od nich. Więc, no, więc niejako kredytuje, a proforma powoduje to, że po prostu jeżeli nie zostanie opłacona, okej, okay, jakby to jest zwykła kartka z informacjami, jak można dokonać przelewu i tyle. I kolejna rzecz, no to płatność z góry. Nie? Na zasadzie, ja rozumiem, że możesz nie mieć, drogi kliencie, pieniędzy, bo tobie nie zapłacili, ale w takim razie, jeżeli nie masz dzisiaj na koncie tyle, żeby przelać, to się wstrzymajmy z tą współpracą, bo jakby ja nie mogę sobie przynieść takiego ryzyka. No, a na przykład ten 2020 no, nauczył mnie, żeby nie ścinać cen, bo zazwyczaj no, to, co widziałem, to na przykład trenerzy, którzy normalnie na sali szkoleniowej wyciągali dobre pieniądze, bo dawali dobrą wartość, nagle, gdy pojawił się online, to obcinali o 60, 70, 80%, robili dosłownie za kilka stówek. Ja tak mówię, ale czemu? W sensie, no dalej, to jest ta sama wiedza, tylko podana trochę w inny sposób. Tak jak niektórzy wolą drukowane książki, niektórzy audiobooki, to jakby nie ma podstaw do tego, żeby panikować. No i to, co myślę, jest istotne, bo zaczęło się od tego, że jest posłucha, to jest taki dobry moment, żeby pościnać koszty, poprawić proces sprzedaży, oferty, całą komunikację, no i poprawić cenik, bo troszeczkę on odjeżdża od obecnej sytuacji.
Mm-hmm. Powiedziałeś o tych książkach, tak mi się przypomniało, jak na początku, jak Amazon sprzedawał e-booki w wersji na Kindle, to one były bardzo często bardzo tanie. No po co, żeby sprzedać urządzenia, które te e-booki obsługują. Kiedy rynek się nasycił i tych Kindli się sprzedało miliony, no to w tej chwili ceny e-booków na Kindle są często wyższe niż książek papierowych, bo zaleta jest taka, że masz tę książkę natychmiast, możesz tam łatwo robić notatki, odnaleźć te notatki i tak dalej. Nie zajmuje ci to miejsca na półce, nie musisz kupować dodatkowych regałów i w ogóle, więc no tak, ta forma przekazu rzeczywiście niekoniecznie, czy można na to różnie patrzeć, tak samo jak ze szkoleniem online, ono, można powiedzieć, okej, powinno być tańsze, dlatego że ja nie jadę, nie mam kosztów hotelu, przejazdów i tak dalej, ale z drugiej strony użytkownicy czy uczestnicy szkolenia dokładnie tak samo i mogą sobie później, nie wiem, wrócić do nagrań w ogóle. Dobra, bo trochę poszedłem w dygresję.
Uzupełnię twoją wypowiedź. Nie ma na przykład osoba, która prowadzi szkolenie kosztów związanych z dojazdem i hotelem, ale ma na przykład z programem do streamowania, czy z kamerką, z mikrofonem, więc to się wyrównuje, nie? Nawet czasami mógł ktoś powiedzieć, zróbmy to drożej, bo ja na przykład sobie wynająłem studio do VR-u, czy tam do czegokolwiek innego, a jakoś po prostu jest tak, że nowości się boimy, panikujemy i podejmujemy złe decyzje.
Okej, okay, no to w takim razie jedną z takich decyzji, które podejmujemy i takim, myślę, naturalnym odruchem w warunkach niepewności, niepokoju jest to, że tniemy koszty. No bo jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że mogą być problemy ze ściągnięciem płatności od klientów, że ci klienci mniej chętnie kupują, czyli nie będzie mi przybywać tych pieniędzy być może tak szybko jak do tej pory, to ja też nie chcę się ich pozbywać. No, ale to nie jest tak, że każde cięcie kosztów jest dobre, dlatego że my koszty bardzo często ponosimy po to, żeby więcej zarobić. Więc z twojego doświadczenia, z jednej strony jako przedsiębiorcy, ale z drugiej strony jako też eksperta od sprzedaży, na czym teraz, dzisiaj warto oszczędzać, a na czym nie?
Warto oszczędzać na rzeczach, na które wydajemy pieniądze niepotrzebnie. Ja zawsze lubię zaczynać działania w firmie, na przykład jak sobie liczymy rentowność działu sprzedażowego, to zrobienie porządku, przejrzenie po prostu karty. I okazuje się, że można mieć tam jakieś pokupowane właśnie w dziale sprzedaży SAS-y do połączeń telefonicznych, przydzielone kilka numerów, a nie ma nawet kto dzwonić. Ale taki przedsiębiorca powinien przejrzeć kartę i się nagle może okazać, że kurczę, Canva jest taka fajna, tyle samemu można tam zrobić, ale tak realnie używaliśmy jej 3 miesiące temu, a płacimy abonament co miesiąc. Ja, jako że jestem z Radomia, a chytra baba to moja ciocia, to ja zawsze w takich sytuacjach zastanawiam się, czy nie lepiej po prostu sobie zrobić listę rzeczy, które potrzebujemy zrobić, kupić abonament na miesiąc, realnie z niego skorzystać i później po prostu go zawiesić do momentu kolejnej potrzeby, bo często właśnie mamy takie narzędzia, które myślimy, że nam bardzo fajnie zmienia. Ja na przykład bardzo lubię Miro i używam, ale też widzę, że niektórzy Miro, taką wirtualną tablicę, używają z nadzieją, że właśnie dzięki niej będą mieli super pomysły, kreatywne spotkania i tak dalej, ale się ktoś zastanowi, kiedy z tego korzystał, to dawno i nieopłacalne. Jakieś zadania, jakieś narzędzia do zadań, do to-do. Możemy mieć mnóstwo rzeczy, które po prostu można wyłączyć w ciągu chwili, przeglądając kartę, i wtedy nic nie tracimy. Nie? No bo jakby to taka pierwsza kategoria rzeczy, które są zbędne. Drugiej oszczędności możemy szukać w alternatywach. Na przykład jak korzystałem z firmy, powiem nazwę, Lendingi.com, i zrezygnowałem tam z powodu problemów technicznych, ale też ceny, która dość szybko rosła. A ja jestem właśnie niestety taki wrażliwy na cenę. Boli mnie, jak ja na przykład teraz w ciągu 2 lat kawa, którą piję, wzrosła o 50%, no i z każdą szklaneczką uronię łzę, ale z drugiej strony napiję się tych kilka łyków i mówię, dobra, warta swojej ceny, nawet dzisiaj. No i Lendingi, no to jakby zwykły landing page, który możesz sobie poukładać, możesz nawet zlecić im, żeby ci zrobili. I teraz to, co ja zrobiłem, to i tak korzystam z MailerLite'a, trudna nazwa jak dla mieszkańca Radomia.
No to Litwini wymyślili, to wiesz, tam oni mają trudny język generalnie, wydaje mi się. Czy ty, na marginesie, czy ty kiedyś słyszałeś litewski?
Nie.
To powiem ci, ja byłem, kiedyś byłem na takim wyjeździe, na takich mini targach mody gdzieś, już nie pamiętam gdzie. I tam przy stoliku siedzieliśmy w ekipie, gdzie byli ludzie z różnych krajów, między innymi Litwini. No i Polska, Litwa, no jakby kraje bliskie sobie geograficznie, więc tak z ciekawości, ja mówię, ciekawe, czy wy zrozumiecie, jak ja coś powiem po polsku. No i ja coś tam powiedziałem, oni nic a nic. Ja mówię, dobra, to powiedzcie coś po litewsku. Jak oni powiedzieli, to ja w ogóle nie wiedziałem, jaki to jest język. Więc tak. Ja się nie dziwię, że im na przykład MailerLite bardzo łatwo przechodzi przez usta, bo to jest zupełnie inna konstrukcja językowa. Ale dobra, przepraszam, tutaj wciąłem się. Korzystasz z MailerLite'a.
Tak, tak. I do tego, żeby budować bazę pod newsletter, bazę mailową, wysyłam newslettery, robię automatyzację, że ktoś się zapisze, dostanie kilka tam maili w jakimś okresie czasu. Nie wiem, czy okres czasu to poprawny. U nas w Radomiu tak się mówi i nawet z polskiego można piątkę dostać, także dobrze. A oprócz tego funkcją, która i tak jest opłacana poprzez, jakby przy okazji, są landingi, jakby strony, które można sobie wyklikać, ułożyć tak samo jak maila, i przeniosłem się na to i po prostu oszczędziłem tam z 2-3 tysiące rocznie, nic nie tracąc. W sensie to, co chcę przekazać, to pierwsze, to wyrzucamy te koszty, które są zbędne, takie kupione w nadziei. Na przykład byśmy, nie wiem, kupili książkę w abonamencie, czegoś takiego nie ma, znaczy jest Legimi, ale to jakby troszeczkę inaczej, i ona by stała u nas na półce przez rok. To często mamy takie sytuacje w firmie z narzędziami, których nie używamy. Druga rzecz, zmiana na alternatywę. Na przykład ktoś bardzo lubi korzystać ze Slacka, uznaje, że to jest spoko, no ale pytanie, czy na przykład przetestował Discorda. Bo może się okazać, że to jest bardzo podobne, nie poczuje różnicy, a będzie miał za free. Czyli najpierw ścinamy takie koszty, które nam praktycznie w ogóle nie zmieniają życia w firmie. No też trzeba przyjrzeć się niestety w dzisiejszych czasach kosztom stałym, często pracownikom, i zastanowić się, czy faktycznie, no w dziale sprzedaży tak jest często, że sprzedawca zarabia dla siebie, a nie dla firmy. I to też będzie ciężkie do w tych czasach pożegnać się z niektórymi ludźmi, no bo to takie jakby, no, w czasie kryzysu nie chcesz ludzi jeszcze władować na minę, ale jakby o tym nie rozmawiajmy. I wreszcie przechodzimy do rzeczy, które przynoszą nam pieniądze i na nich nie powinniśmy oszczędzać, wręcz powinniśmy tam wrzucać jeszcze więcej. Czyli na przykład jeżeli wydajemy, nie wiem, 100 dziennie na Facebookasy po to, żeby nasz content szedł szerzej i dzięki temu wpadają nam leady, zapytania i klienci, no to nie chcielibyśmy zrobić takiej transakcji, oszczędzamy 100, ale pozbywamy się klientów, nie? Bo to jest bez sensu, tylko że musimy jakby wiedzieć, co nam przynosi. Musimy to jakoś sprawdzać. Jeżeli wpada lead, to na przykład, jeżeli to ze strony, to powinniśmy mieć jakby informację w naszych notatkach, czy to będzie papier, Excel, czy CRM, że to był z naszej strony. To wtedy musimy zobaczyć, a skąd ci ludzie wchodzą na naszą stronę, nie? Jeżeli to było po prostu polecenie, to sobie zanotujmy, że to jest polecenie. Może na przykład jakiś nasz kontrahent czy przyjaciel robi nam dużo poleceń, to może po prostu dla niego jakaś butelka, na przykład z kofolą, oczywiście nie miałem na myśli alkoholu, żeby nie ograniczyć zasięgów tego filmiku, spowoduje, że tych poleceń będzie więcej, ale jakby ścinanie nie powinniśmy na pewno robić na zasadzie kategoria, kurczę, reklama jest zbędna, to zetnijmy, tylko zobaczyć, co nam przynosi klientów.
No dobra, to skoro mówimy o tym przynoszeniu klientów, bo tak naprawdę koszty można ciąć do pewnego poziomu, no nie zejdziesz z kosztami poniżej takiego absolutnego minimum nigdy, więc dużo lepszym sposobem na poprawienie swojej sytuacji finansowej jest to, żeby po prostu mieć większe przychody. No i to się wiąże między innymi z tym, że chcemy pozyskiwać nowych klientów, którzy dosypią nam trochę do tego naszego skarbczyku. Pytanie tylko brzmi, jeżeli mam taką sytuację, że nawet moi obecni klienci, ci, którzy znają mnie, mają do mnie zaufanie, mamy relację zbudowaną, oni albo przestają zamawiać, albo zamawiają mniej, no to jakim cudem, jakim sposobem, gdzie ja mam znaleźć nowych klientów, żeby oni zaczęli ode mnie kupować?
Znaczy, najpierw trzeba zastanowić się, dlaczego odchodzą od nas obecni klienci i ile to jest. Jeżeli to, nie wiem, jest 5, 10, 15, 20%, no to jest zgodne z tym, o czym przed chwilą mówiliśmy, cięcie kosztów, czasami zbędnych. Może się okazać, że no, że po prostu wpadliśmy w algorytm cięcia i to jest spoko. Jeżeli, znaczy, no, to nie jest spoko, ale jakby to jest dopuszczalne, nie? Ale jeżeli ta liczba jest większa, jeżeli to jest, nie wiem, między 20 a 40%, to już jest bardzo mocny sygnał do tego, żebyśmy się zastanowili, o co chodzi. I rozmawiali z tymi klientami, którzy odchodzą. Szczerze ich pytali, dlaczego, co się dzieje. I czasami ta pierwsza odpowiedź będzie taka wymijająca, na zasadzie, no, takie czasy, okej, ale co to znaczy, że takie czasy? Ktoś na przykład może powiedzieć, nie mam teraz pieniędzy, żeby zapłacić za całość. Na przykład płaci, nie wiem, na rok z góry. To może zastanówmy się, czy nie można tego rozbić na abonament miesięczny. Czy nie można mu dać jakiegoś małego rabatu na jakby utrzymanie. Ja jestem przeciwnikiem rabatów, bo często rabaty są narzędziem do otwierania sprzedaży, ale to nie mówimy o otwieraniu sprzedaży, tutaj mówimy o utrzymaniu klienta, więc przede wszystkim musimy od tego zacząć. Dlaczego odchodzą? I to może też być niestety taka przykra dla nas informacja, że możemy być takim bibelotem, który taką figurką, która stoi gdzieś tam na szafce i po prostu będziemy sprzątnięci, nasza firma będzie sprzątnięta, bo nie ma dla nas rynku. No i chyba w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o tym, znaczy ostatnim, który był tam z 2 lata temu, o tym, że czasami...
Naszym wspólnym ostatnim, tak.
Tak, tak, tak. Że czasami krok w tył jest okej. Bo pamiętajmy, że no, była hossa. Ludzie się cieszyli, że cokolwiek nie kupią na giełdzie, to w skali roku rośnie o 20% i łatwo było wydawać pieniądze. Ale teraz, gdy klienci na każdą złotówkę patrzą, może się okazać, że no, niestety jakby już nie będziemy produktem must have, tylko nice to have i po prostu no, tego nice będzie za mało, żeby jednak do nas przyjść.
Mhm. Mówisz, żeby zatrzymywać tych obecnych klientów i okej, no jeżeli oni powiedzą, nie mogę teraz zapłacić całości, to jeszcze spoko, ale co jeżeli oni mówią, po prostu nie dajemy rady finansowo, dlatego że koszty materiałów nam poszły w górę, koszty podwykonawców poszły nam w górę, klienci no, nie zaakceptują cen powyżej pewnego poziomu, więc my też sprzedajemy mniej i po prostu nie mamy tej kasy, więc odpływamy. No to wtedy chyba nie mamy za bardzo pola do manewru.
Trzeba się takiej sytuacji przyjrzeć, bo może być faktycznie, że to się nie spina, jakby nie mają wyjścia, tam nie wiem, przypuśćmy, jeszcze pobędą kilka miesięcy na rynku i się będą musieli zwinąć nasi klienci, jakby to jest logiczne, ale to też może być dobra sytuacja do tego, żeby się przyjrzeć, pomóc i stać się takim bohaterem dla naszych klientów i pomóc im na przykład znaleźć inne rozwiązanie i jakby nie wszyscy, którzy mówią plajtujemy, to zrobią, a jeżeli im uratujemy życie, na przykład pokażemy, słuchaj, dobra, to te produkty są dla ciebie za drogie, to popatrz, mamy teraz takie alternatywy. Podam taki, chciałem powiedzieć z dupy przykład, ale chodzi mi o żwirek dla kotów. Ostatnio właśnie producent zmienił skład. Ten żwirek jest troszkę inny, jest gorszy, ale nie jest na tyle gorszy, żebym ja z niego zrezygnował. Bo ja wiem, że mam takie koty rasy Ragdoll, to są koty, które się jakby są bardzo, bardzo się przejmują, one są bardzo przylepy, takie miziaste. Wziąłbym teraz na ręce oba, to by leżały cicho i by się cieszyły, w żaden sposób nie byłyby agresywne. Dlatego ja nie chcę im fundować zmiany piasku, bo to będzie dla nich stres. A jest na tyle dobry, że jakby dalej będę ich klientem. Nie? I szukajmy takich kompromisów i nie traktujmy tego, że jak zerwanie z partnerem, z partnerką, nie? Że ktoś mówi, nie chcę z tobą być, no i wtedy tak ciężko powiedzieć, nie no, trochę zastanów się. Nie, nie. Jakby relacja firma-klient daje nam przestrzeń do faktycznie działania, jeżeli na przykład znajdziemy, nie? Na przykład ty byś, przypuśćmy, nie wiem, nagrywasz podcast, mówisz, że nie dajesz rady, bo to i to, i nagle, gdyby ktoś ci podpowiedział, jakiś doświadczony podcaster, może z innego kraju, że słuchaj, a zmień narzędzie, spróbuj zmienić sposób nagrywania, dobieraj, nie wiem, bardziej doświadczonych gości, żeby zajmowało ci mniej czasu, może się okazać, że nie musisz rezygnować z czegoś, po prostu troszeczkę to zmienisz, może straci, jest taki fajny wykres, ja teraz niestety nie pamiętam, jak on się nazywa, ale pokazuje, że 80% jakby jakości produktu łatwo osiągnąć, ale to ostatnie 20% jest wielokrotnie trudniejsze niż te poprzednie. I po prostu to może być dobry moment do tego, żeby uznać, że nie chcemy być 100%, tylko 80% i to całkowicie wystarczy. Jeśli na przykład pomożemy klientom przejść taką drogę, no to wtedy będą uważali nas jak na zbawców i zostaną z nami.
Dobra, to jeszcze inna sytuacja, bo są ludzie, którzy mają stałych klientów, z którymi współpracują na bieżąco i wtedy rzeczywiście budujemy te relacje, wtedy znamy lepiej tego klienta, jego potrzeby, problemy, jesteśmy w stanie lepiej zareagować. A co w sytuacji, kiedy mam taki biznes, który no, jednorazowo bardziej obsługuje klientów, czyli, nie wiem, jestem fotografem, robię wesela, no może się zdarzyć, że jakiś klient do mnie wróci, ale ogólnie no, raczej nie jest to częste, jeżeli się specjalizuje w weselach. Albo, wiesz, no robię...
Michał Wiśniewski, myślę, że dałby radę.
No Michał Wiśniewski jest złotym klientem dla każdego fotografa, także naprawdę gratulujemy. Ktokolwiek obsługuje fotograficznie Michała Wiśniewskiego i jego śluby, to szacun. Ale wiesz, no jestem architektem, projektuję domy, no też ci klienci bardzo często nie wracają, więc... W takiej sytuacji ja jestem w zasadzie skazany na poszukiwanie nowych klientów, bo no, z tych starych wiele więcej nie wycisnę. Co wtedy?
Mhm. No to wtedy musimy zmienić sposób komunikacji. Może było tak, że po prostu było tyle wesel, bo to jakby nazwijmy to była tania impreza w porównaniu do dzisiejszych czasów, kiedy no, na przykład sala wzrosła tam 2-3-krotnie, są teraz same opłaty za rezerwację, kiedyś było od talerzyka, teraz talerzyk to jest tylko jedną z iluś tam składników. I wcześniej po prostu ktoś się ogłaszał, fotograf dane miasto, włączył sobie może jakieś Google Ads, cokolwiek i miał tych klientów, a dzisiaj na przykład trzeba bardziej się wysilić, na przykład pokazać różnicę i bardziej stworzyć, nie wiem, na przykład jakieś poradniki, jak wybrać fotografa i pokazać, że nie cena się liczy, że na przykład tak na szybko, na zasadzie, dlaczego nie warto oszczędzać na fotografię ślubną, no, dlatego, że to jest impreza jedna na życie i tak dalej, i tak dalej. I po prostu wyróżnić się na tle tych innych i że ja wolę wydać 200-300 więcej i jednak być u ciebie i mieć tą sesję, która będzie w albumach do końca życia albo przez następne 3 lata, jak mówi tam Gus. Jeżeli dalej jakby będą brane śluby i wesela, to możemy działać komunikacyjnie, ale trzeba wziąć też pod uwagę, że ilość ślubów i wesel spadnie o 80-90%, bo po prostu ludzie nie będą chcieli na przykład organizować imprez, może sobie wezmą ślub w jakimś tam urzędzie czy instytucji, ale nie będą chcieli tego jakby obchodzić i wtedy no, nic nie zrobimy. Jedyną wtedy opcją jest to, że się po prostu zmienimy z fotografa ślubnego na przykład biznesowego, nie? Portrety i tak dalej, gdzie też może to być fajna sytuacja, bo może się okazać, że właśnie niektóre firmy będą chciały troszeczkę przejść zamiast takiej z komunikacji logo firmy, na przykład na poszczególnych pracowników i te na przykład fotografowie może będą mieli więcej pracy, ale to wszystko na razie jest takie wróżenie z fusów, bo też żadna branża jakoś tak mocno nie dostała, nie? Dzisiaj jeszcze. Nagrywamy to w październiku, więc nie ma czegoś takiego jak na przykład w 2020 roku, że hotele, restauracje po prostu z dnia na dzień są zamknięte, więc nie ma też jakichś takich game over dla niektórych branż dzisiaj, więc trzeba obserwować. Jak to mówi lekarz, który ten, obserwujmy, czekajmy. Boli mnie to i to. Dobrze, no to poczekajmy, proszę przyjść za pół roku. Jak pan przyjdzie, to znaczy, że to nie było nic groźnego.
No tak, super podejście, rzeczywiście. Jeżeli chodzi o sam proces sprzedaży, to czy on w obecnej sytuacji powinien być jakiś inny niż wcześniej? Czy powinniśmy z klientami inaczej rozmawiać albo inaczej przygotowywać oferty, żeby lepiej trafiały?
Znaczy, proces powinien być dobry, a to oznacza, że często powinien być inny niż wcześniej. Bo wcześniej naprawdę było dobrze. Jakby od 2015 do 2019, to po prostu wszystko rosło, nie? Pięknie. Po prostu wystarczyło mieć cokolwiek i ludzie to chętnie kupowali, bo mieli nadmiar pieniędzy. Tak dzisiaj na to można popatrzeć. Tam od 2020 niektórzy zyskali, niektórzy stracili, ale też było dla wielu dobrze. Ci, którzy postawili na edukację online, super, nie? Jakby skończyły się stacjonarne spotkania, trzeba było zdobywać wiedzę, firmy miały budżety, ekstra. Ale to spowodowało, że troszeczkę sobie odpuściliśmy właśnie dbanie o proces. Na zasadzie te rozmowy to wyglądały tak, jak wyglądały, niekoniecznie dobrze. Czasami ktoś na zapytanie odpowiadał po dniu, dwóch, przygotował ofertę. Na zasadzie wczoraj nawet widziałem. Duża firma ma już chyba dwie rundy inwestycyjne za sobą i widzę, że oferta różni, jakby oni w ofercie podmieniają tylko logo klienta, którego chcą pozyskać i cenę. Nic więcej. Nie? I takie oferty przechodziły, jak widać, jeszcze próbują ludzie, żeby to takie oferty przechodziły dalej, ale to, co na przykład w dobrym procesie jest kluczowe, to żeby ta oferta była tak, że klient ją otwiera i kurczę, ktoś musiał nad tym siedzieć wiele godzin, żeby ją przygotować dla mnie, a tak naprawdę są jakby schematy, że się przygotowuje oferty w taki sposób, że klient myśli, że to jest super dużo pracy, my poświęciliśmy trochę pracy, nie tak dużo, ale robi wrażenie, bo większość, chyba 65% potencjalnych klientów ocenia, że oferty w ogóle nie są dopasowane do nich, nie? Więc ten proces sprzedaży nie musi być inny, jakoś nagle, nie wiem, nagle musimy wstawiać, nie wiem, znicze w oferty, bo jest taka sytuacja, czy jakieś flagi, czy cokolwiek innego, po prostu musimy zrobić dobrze, zgodnie ze sztuką, od początku do końca. Ja tam zawsze uznaję, że w procesie sprzedaży jest kilka, bardziej kilkanaście etapów, a często w takim procesie sprzedaży, który funkcjonuje u nas w kraju, to tam jest... Są dwa, trzy etapy na zasadzie, wpadło zapytanie, wyślijmy ofertę i wysłana oferta i elo. A na przykład sam fakt, że nie robimy follow-upów, już bardzo dużo tracimy. Nie? I więc po prostu ten proces musi być dobry, taki jak był rok temu, taki jak był dwa lata temu, dobry proces. Tak samo dzisiaj jest dobrym procesem, ale przez to niestety, że byliśmy rozpieszczeni, to te procesy wyglądają jak wyglądają. Jak taki kot, który wyjdzie z kąpieli. Nie?
Dobra. Jedną rzeczą jest proces i taki cykl, kiedy my rozmawiamy z klientem, poznajemy jego potrzeby i tak dalej, i tak dalej. Drugą sytuacją jest to, kiedy my sprzedajemy coś w internecie, co jest coraz częstsze. No mam stronę internetową, mam tam zawieszoną jakąś swoją ofertę. I teraz, żeby nie teoretyzować, bo tu jakby każda branża może być inna, każdy przypadek może być inny. Ja wiem, że ty sprzedawałeś swój kurs online i robiłeś to przed jakimś czasem, kiedy sytuacja wyglądała trochę inaczej i robisz to teraz. I chciałem cię zapytać, jak ten twój proces, na konkretnym przypadku kursu online, jak on się zmienił, jak ty dzisiaj przekonujesz klientów, żeby oni kupili?
Przede wszystkim to, co robię, to nie chcę wciskać komuś kursu na zasadzie kup kurs o sprzedaży, będziesz miał klientów.
Właśnie, bo to jakby tego nie powiedziałem, a to jest ważne, że to jest kurs Zaprojektuj sprzedaż, gdzie przechodzimy przez cały proces sprzedaży, jakby nie powiedziałem, bo dla mnie to jest oczywiste, bo ja przeszedłem ten kurs, więc ja wiem, co to jest. Ale dla osób, które nie przechodziły, kurs uczy tak naprawdę całego procesu sprzedaży od A do Z i porusza wiele takich elementów, jak właśnie pozyskiwanie klientów i tak dalej, i tak dalej. Ja już się zamykam. Ja jestem klientem, proszę bardzo, a ty mi weź i sprzedaj mi ten kurs.
O kurczę, to jest taka ciężka sytuacja, jak na wizycie, na rozmowie rekrutacyjnej, weź długopis i nie go sprzedaj. Ja nigdy właściwie w taki sposób nie chcę sprzedawać. Ja zawsze zastanawiam się, kto powinien kupić, a kto nie powinien kupić. I mam takie zawsze przemyślenia i też w komunikacji używam, że na przykład jeżeli ktoś nie kontroluje tego, co się dzieje z leadami, jeżeli wysyłamy ofertę i ona jest ignorowana, jeżeli nie jesteśmy w stanie pozyskiwać klientów że możemy to zaplanować, tylko po prostu co wpadnie, to wpadnie, no to wtedy uznaję, że ten kurs jest dla nich. Kursy mają to do siebie, że ludzie ich nie przerabiają. Więc ja pomyślałem, że z tego kursu to zrobię taki intensywny 8-tygodniowy program, żeby każdy uczestnik codziennie przez 30 minut przerabiał ten kurs. Rano, czy po obiedzie, czy gdziekolwiek. I przez te 8 tygodni to jest taka esencja. Ja ten kurs spokojnie on mógłby trwać 20 godzin, bo omawia tyle rzeczy, ale zrobiłem takie po prostu takie espresso z tego. Żeby ktoś, kto kupił, nie mógł powiedzieć, kurczę, nie było warto. Bo tak sobie policzyłem, mówię, co on musi mieć w sobie, żeby ciężko było koło niego przejść. I tam cena jest tam powyżej tysiaka netto, to wyszło 158 zł tygodniowo, czyli 22 zł dziennie. To jest trochę tak jakby pójść rano i kupić kawę i kanapkę w kawiarni, chociaż przy tej inflacji nie wiadomo, czy nawet by na kanapkę starczyło. Mógłbym tak być troszeczkę agresywniejszym w sprzedaży i mówić, na przykład Marku, przypuśćmy, masz 10 tysięcy złotych oszczędności jako przedsiębiorca, no teraz za rok będzie to warte 8 tysięcy, nie? Więc co zrobić, żeby ta kwota jakoś tam działała? No to powiesz, Kuba, no to u mnie teraz w moim banku wyskoczył komunikat, że mogę sobie wrzucić na 7%, nie? Tylko na 7% to jest po roku 700 zł minus podatek Belki, to wyjdzie
560.
O, widzę, że już podczas naszego wspólnego ostatniego odcinka ustaliliśmy, że ty znasz lepiej matematykę niż ja. Ja lubię liczby, ale niekoniecznie liczyć. Tak, więc w komunikacji to jest proste, nie? Jeżeli masz te pieniądze, to co możesz zrobić? Możesz na przykład, nie wiem, kupić kawę czy kosmetyki, zapas na rok, na pewno oszczędzisz, bo one idą cały czas w górę. Ale w pewnym momencie zastanowisz się, dobra, co dalej mogę kupić, żeby troszeczkę sobie poprawić tą sytuację? No i uważam, że ten kurs za taką cenę, o takiej wartości, no to jest bardzo dobra inwestycja. I kolejną rzeczą, którą jeszcze robię, ze względu na to, że ludzie i tak mają dużo stresu, to okres gwarancji. To jest produkt wirtualny, więc teoretycznie nie trzeba byłoby dawać jakiejkolwiek gwarancji, bo nawet w platformie, w której sprzedaję, tam jak zaznaczę, że to jest produkt wirtualny, to pojawia się zgoda przy kupnie, że odstępuje tam od możliwości zwrotu czy coś takiego. Ja tą zgodę usunąłem i ja mówię do potencjalnych kursantów prostą rzecz. Jeżeli stać cię na kurs, jeżeli nie musisz brać kredytu, jeżeli jakby to nie będzie, nie zabraknie ci na ZUS, to go kup, bo masz 14 dni na zwrot, przejrzysz w tym czasie, no, jako że to jest 8 tygodni uwalniany materiał, to przejrzysz nie cały materiał, ale postarałem się tak, żeby w te 2 tygodnie móc zobaczyć, czy realnie na tym skorzystasz, czy nie skorzystasz. No i te wszystkie rzeczy zebrane w kupę uważam, że pomagają podjąć decyzję takiemu kursantowi.
Dobra, to teraz gdybyś miał wydestylować z tego, co powiedziałeś, takie wskazówki dla osób, które też sprzedają produkty elektroniczne na przykład w dzisiejszych czasach, na co położyć nacisk, żeby mieć szansę na lepszą sprzedaż?
Dać większą wartość niż to kosztuje i to wielokrotnie, jako produkt ratujący dupę komuś, no i zapewnić gwarancję, czyli bądźmy takimi ratownikami w tych niepewnych czasach i zdejmujmy ryzyko z klientów.
Okej, dobra. Kiedy mówimy o klientach, sam powiedziałeś, że często łatwiej zatrzymać obecnego klienta niż pozyskać nowego, no bo tam już mamy jakąś relację i tak dalej. Tyle tylko, że samo zatrzymanie klienta czasami też nas nie ratuje. Dlatego, że jeżeli nawet ten klient wydaje na tym samym poziomie, to nam rosną koszty, jest inflacja i prosiłoby się z punktu widzenia mojego biznesu, żeby te ceny jednak podnieść. No ale jak w obecnych warunkach powiesz klientowi, że podnosisz cenę, jeżeli on w ogóle, wiesz, na włosku wisi to, że on będzie od ciebie kupował po obecnej cenie?
Mhm. Tylko po pierwsze to może być w naszej głowie, nie? Że boimy się podnosić cen, a trzeba wziąć pod uwagę to, że wszyscy dookoła podnoszą ceny za wszystko. Nie? Wczoraj, czy przedwczoraj była u mnie przyjaciółka i mówi, że bilet na pociąg, jakiś taki lokalny szynobus, on tam chyba nawet nie wiem na co jeździ, na pewno na szynach, a czym jest zasilany, no to cena wzrosła o 15% w ciągu tygodnia i gdy ona się zdziwiła, jakby, no to konduktor mówi spokojnie, to jakby to dopiero początek. I musimy jakby to zrozumieć, nie? Że wszystko idzie do góry, więc jakby my nagle nie wyskoczymy, jak po prostu wszyscy ubrani na czarno, a my nagle w jakieś tam kolorowe, jaskrawe kolory i coś zrobimy, więc spokojnie, wszyscy podnoszą, niekoniecznie to, że my podniesiemy, cokolwiek zmieni. Po drugie, możemy użyć też argumentów takich, że nam koszty rosną. Tak, jeżeli jesteśmy fryzjerem, no to płacimy czynsz. Czynsz prawdopodobnie poszedł do góry. Płacimy za światło, tak? Te wszystkie suszarki, ogrzewanie, wszystko idzie do góry. Idą też produkty, typu jakieś tam farby, inne rzeczy, chociaż ja na tam usługach fryzjerskich niekoniecznie się znam, chociaż to jest ciekawe, ja cały czas używam szamponu i jak się skończy, to mówię do żony, jak mogłaś dopuścić do tego, że brakuje szamponu, bo ja głowę myję szamponem, tak jak zostałem wychowany.
Świetnie rozumiem, kiedyś była w małej, wielkiej firmie Agnieszka Niedziałek, która jest ekspertką od włosingu i od włosów i pielęgnacji i ona mi uświadomiła, że szampon nie służy do mycia włosów, tylko służy do mycia skóry głowy, więc ona ma takie włosy, że wiesz, tam prawie po kolana i ona mówi, że zużywa tyle samo szamponu, co ja, bo szampon myje właśnie głowę, a nie włosy.
To jest ciekawe. To dziękuję, będę miał przynajmniej argument w negocjacjach z moją żoną, że tak, potrzebuję kolejnego szamponu, bo skóra głowy dalej jest skórą głowy. Więc jakby to jest druga rzecz, którą musimy uwzględnić. Pierwsze, nie bać się, bo wszystko idzie, więc nasze też mogą pójść. Po drugie, możemy jakby z klientem szczerze porozmawiać, no urosły nam koszty i jakby to nie jest jakby nasza fanaberia. Po prostu musimy. Kolejną rzeczą jest to, że konkurencja też będzie podnosiła cenę. Więc no co, konkurencja podniesie, a my nie podniesiemy, oni będą mieli jakby większą marżowość, im się będzie łatwiej żyło, a my za chwilę będziemy na tym włosku, o którym wspomniałeś, na zasadzie boimy się podnieść klientowi, bo mu jest ciężko, no za chwilę nam będzie ciężko i nas nie będzie i już się nie będziemy musieli martwić o to, czy podniesiemy cenę klientowi, bo już nas jakby to nie będzie dotyczyło. No i ostatnia, chyba bardzo ważna albo najważniejsza rzecz, że próba podniesienia ceny jakby nie jest ostateczna. I jakby ja mogę powiedzieć, na przykład, przypuśćmy, montuję twoje podcasty, nie montuję, one na pewno by gorzej wyglądały, gdybym to próbował robić. I na przykład mówię, Marku, od przyszłego miesiąca, czy od przyszłego kwartału, czy od nowego roku, no będzie tyle i tyle. Co ty na to? I ty możesz powiedzieć, okej, okay, spoko, dobra, bo po pierwsze, możesz i powiedzieć, że to jest tyle warte. I cię stać tam, nie wiem, jakie są ceny montowania podcastów, ale stówka na odcinku w tą stronę czy w tą może nie zrobi różnicy, czy dwie stówki dla ciebie. Czy już pierwsza rzecz, jakby ty się bałeś, a jakby twój podwykonawca się bał, czy twój usługodawca, tak?
Biorca.
Tak,
dawca, usługodawca.
Tak. On się bał, a ty jakby pstryknąłeś i spoko, nie ma problemu, ale możesz też powiedzieć, kurczę, szczerze, to jest dla mnie za dużo. I po pierwsze, możecie albo się spotkać po środku, albo ustalić jakiś inny zakres prac, albo wrócić do tej ceny na zasadzie, dobra Marku, wiesz co, pewnie rozumiem, dla ciebie to też jest ciężki moment, więc wstrzymajmy się o 4 miesiące, wrócimy do tego tematu. Nie? Próba podniesienia cen nie zawsze jakby musi doprowadzić do tego, że mówimy klientowi, no to jak cię nie stać na mnie, no to elo. Nie?
Dobra, co w takim razie oprócz podwyżki, czy poza podwyżką możemy zrobić, żeby zwiększyć przychody z naszych obecnych klientów?
No, też kilka rzeczy. Nie? Przede wszystkim możemy spróbować, żeby kupowali od nas więcej poprzez to, czym się zajmujemy, na przykład hosting, taki przykład, nie? Kojarzy się z tym, że jakby dostarcza hosting, nie? Jakby, żeby twoja strona działała. Tylko na przykład, skoro już jest klient, korzysta z jakiejś firmy, możliwe, że korzystamy z tej samej, to co można zrobić, żeby zarabiali więcej z nas? Na przykład to, żeby zachęcić, żebyśmy przenieśli domeny, wszystkie domeny do nich. A może być tak, że gdzieś tu w promocji kupiliśmy jakąś tam za złotówkę, tu gdzieś coś tam i nagle się okaże, że poza tym hostingodawcą mamy kilka domen, które jak przeniesiemy, to już zawsze zwiększymy o kilkanaście procent zyski tej firmy. Po drugie, może korzystamy z darmowego SSL i lepiej, bo mamy na przykład biznes, bardziej się uwiarygodnimy, jeżeli wydamy te kilka dyszek na ten certyfikat. Kolejną rzeczą może być to, że na przykład taki hosting może być resellerem na przykład Google Workspace i możemy sobie bezpośrednio opłacać, jakby podpinamy swoją kartę firmową i dostajemy fakturkę bezpośrednio z Google'a, ale możemy też za tą samą cenę, albo czasami nawet za lepszą, skorzystać z usług pośrednika. I okazuje się, że najpierw mieliśmy sam hosting, teraz mamy hosting, domeny, certyfikaty, jeszcze pocztę Google'ową, no i ten cały ekosystem Google'owy. W ten sposób myśleć. Po drugie, klienci, którzy chcą mniej wydawać, czasami mogą być chętni do konsolidowania swoich wykonawców, nie? Na zasadzie agencja, jakaś duża firma płaci trzy duże faktury, to myśli, dobra, to ja może zamiast do trzech różnych firm będę zlecał to do jednej, ale za to dostanę lepszą cenę. I to też jest dobry moment na to, żeby porozmawiać z naszymi klientami. Słuchajcie, wiemy, że na przykład u nas robicie, nie wiem, SEO, tam robicie adsy, a tam jeszcze grafiki, przenieście wszystko do nas, jakość i jakby będzie ta sama, będziecie zadowoleni na pewno, bo sobie możemy teraz zrobić tam jakieś sample i tak dalej, ale będziecie lepiej mieli cenowo. Nie? To już kilka rzeczy. Dodatkowo, no to co możemy zrobić, to na przykład zmienić produkty o niskiej marżowości na większą. Na przykład robiliśmy szkolenia, zastanówmy się, czy nie można z tego zrobić kursu. Dlatego, że no, jakby szkolenie to sala, catering, dojazdy i tak dalej, coś tam zarobimy, a na kursie, jak już stworzymy, no to każda kolejna osoba, praktycznie większość kasy, tam 95-98% idzie do nas, najwięcej zabiera operator płatności, ale są myki, żeby wynegocjować lepsze stawki. No i też różnica jest taka, że produkt wirtualny można sprzedać dużo więcej razy. I takim przykładem chyba największym w Polsce jest Maciek Kańserowicz ze swoją ekipą i DNA, droga nowoczesnego architekta, w kilku edycjach sprzedała się za 16 milionów. I gdyby ci trenerzy, którzy byli właśnie super trenerami, oni byli, mieli też kalendarze zakolejkowane na miesiące do przodu, robili szkolenia i konsultacje, to prawdopodobnie po prostu zabrakłoby doby, żeby tyle zarobić. Więc to też jest dobra sytuacja, żeby zastanowić się, czy zamiast na przykład szkolenia stacjonarnego za X, nie zrobić kursu, który będzie trochę tańszy, a można go sprzedać dużo więcej razy.
Mm-hmm. To jak już otworzyłeś ten temat, no to muszę cię dopytać, jaki jest sposób, żeby zbić prowizję u operatora płatności, no bo ludzie mnie nie zostawią, jak tutaj nie pociągnę tego wątku.
Tak, ja to zrobiłem niechcący, bo ja na pewno nie lubię takiej formy negocjacji. Po prostu miałem jakąś domyślną prowizję i akurat przy temacie kart, podpięcia jakby, bo miałem różne możliwości, klient mógł kupić tam blikiem przez różne banki, ale nie mógł kartami, bo to jest najbardziej takie zabezpieczone, więc przy tym temacie akurat z operatorem płatności poruszyłem kwestię prowizji, bo zobaczyłem, że jest wysoka i zapytałem się, czy tam można coś ugrać, bo wie pani, no jestem z Radomia, a dla mnie to dość istotne. No i ktoś zadał najgorsze pytanie, jak mógł, czyli jaką chciałbym prowizję. No i ja akurat byłem chwilę wcześniej po rozmowie z kolegą, który powiedział, że z jego linka u tego operatora płatności będę miał taką. No i powiedziałem, że dokładnie to powiedziałem, jaką i jakiego operatora, żeby się uwiarygodnić. Powiedziałem, że chciałbym mieć niższą. I dostałem niższą.
Proste, zupełnie się okazuje. Ostatnie pytanie. Znam takie osoby, takich przedsiębiorców nawet, którzy mówią o sobie, że mają alergię na sprzedawanie, że kompletnie w ogóle nie mieści im się w głowie, jak można odezwać się, a już w ogóle zadzwonić do obcej osoby i zaproponować, żeby coś od ciebie kupiła. Co byś poradził osobom, które mają alergię na sprzedawanie?
Jeżeli mają alergię, to żeby nie mieli kontaktu z tym, co ich alergizuje, bo to grozi utratą życia bądź zdrowia, a w najlepszym wypadku wysypką. A tak naprawdę to jest zaskakujące, że sprzedaż głównie kojarzy się z właśnie zimnymi telefonami, gdzie dzisiaj to głównie działa tak fotowoltaika i zestawy garnków, a sprzedaż już zupełnie inaczej wygląda. Ale tak, no, jeżeli czegoś nie lubimy robić, to tego nie róbmy. Ja w kursie omawiam około 20 różnych sposobów na pozyskiwanie klientów. Na przykład jednym z takich sposobów jest social listening, który polega na tym, że bierzemy sobie jakieś narzędzie do monitorowania internetu, czy to będzie SentiOne, czy Brand24, z którego korzystam, i trzymając się tego przykładu fotografa ślubnego, wpisujemy, jakiego polecicie fotografa, szukam fotografa i inne frazy, które ktoś używa w internecie, i po prostu nam się wtedy wyskakuje monitor, że gdzieś tam potencjalny klient jest na rynku i możemy się do niego odezwać. Innym przykładem może być stworzenie kontentu, jakiś na przykład e-book o tym, nie wiem, jakie CRM-y wybrać, albo jak zoptymalizować tam koszty w firmie, cokolwiek. Nie chcemy jakby wychodzić z takim nachalnym komunikatem z moim klientem, ale jak damy wiedzę, na przykład właśnie w formie e-booka, to część osób na pewno do nas wróci, szczególnie jeżeli to zrobimy zgodnie ze sztuką, czyli tam w e-booku zamieścimy swoje informacje, damy kontakt, zachęcimy do kontaktu, że jak chcesz, masz pytania, chcesz zastanowić się jeszcze nad kilkoma kwestiami, chcesz przekazać konkretnie twoją sytuację, zadzwoń, napisz. No i też taką rzeczą jest na przykład to, co my teraz robimy, nie? Taki odcinek. Jakby ja nie sprzedaję, nie wykonuję innych telefonów, nie piszę chamskich maili, po prostu rozmawiamy, ale wierzę, że po pierwsze rozmawiamy, bo cię lubię, bo naprawdę uważam, że zadajesz fajne pytania, też masz fajną grzywkę, chciałbym mieć taką fryzurę, takie właśnie troszeczkę siwych włosów, ja nie wiem, czy tego nie robisz specjalnie, żeby tak wyglądać przystojnie, ale po drugie wierzę też, że część słuchaczy powie, dobra, przekonało mnie, tutaj nie wiem, pół godziny, 40 minut sobie porozmawialiśmy, trochę się dowiedziałem, to ciekawe, co w ciągu tych 10 godzin w kursie się dowiem, szczególnie, że jest gwarancja 14 dni na zwrot, to kupię, nie? Czyli różne są sposoby na pozyskiwanie klientów. Nie należy robić tego, z czym się źle czujemy, bo to klient wyczuje. Nie? Jeżeli zadzwonimy, nie będziemy przekonani do tego telefonu, to klient nie będzie też przekonany do tego, żeby od nas kupić.
To jeszcze nie wszystko. Na początku obiecałem Ci dwa zaproszenia i to jest właśnie ten czas, kiedy o nich powiem. Pierwsze zaproszenie to zaproszenie na kurs Zaprojektuj Sprzedaż, o którym wspomnieliśmy w rozmowie. Sprzedaż to podstawowa rzecz w każdej firmie, wiadomo, dopóki czegoś nie sprzedasz, no to nie ma biznesu. W ostatnich latach łatwo było o tym zapomnieć, tak jak Jakub mówił w rozmowie, bo ludzie chętnie wydawali pieniądze, ale teraz to się zmienia, trzeba będzie trochę bardziej się postarać. I kurs Zaprojektuj Sprzedaż świetnie w tym pomaga, wiem, dlatego że sam ten kurs przeszedłem. I dlatego mam dla Ciebie propozycję w podziękowaniu za to, że słuchasz małej wielkiej firmy. Jeżeli zdecydujesz się dołączyć do tego kursu w obecnej edycji, w październiku 2022, dostaniesz ode mnie specjalny bonus. Szczegóły na stronie kurscyrana.pl/MWF. kurscyrana.pl/MWF to jest mój link afiliacyjny, czyli jeżeli dokonasz zakupu na tej stronie, to ja dostanę od Kuby prowizję za przyprowadzenie klienta, ale Ty nie tylko nic na tym nie stracisz, ale wręcz przeciwnie, dostaniesz lepszą ofertę niż osoby, które nie słuchają małej wielkiej firmy, a kupują ten kurs. Przypominam adres kurscyrana.pl/MWF. I drugie zaproszenie. Zdaję sobie sprawę z tego, że Twoja sytuacja może być na tyle specyficzna, że trudno Ci będzie zastosować we własnej firmie wskazówki z tego odcinka. Dlatego organizuję dodatkowo specjalny live z Jakubem Cyranem, gdzie możesz zadać własne pytania i w ten sposób uzyskać porady lepiej dopasowane do Twojej indywidualnej sytuacji. Nie musisz się nigdzie dodatkowo zapisywać, o ile dostajesz już mój newsletter. Jeżeli go nie dostajesz, a chcesz wziąć udział w tym live'ie, chcesz mieć możliwość przesłania własnych pytań i chcesz otrzymać nagranie, no to zarejestruj się teraz na stronie maławielkafirma.pl/live. Obydwa linki i do kursu, i do live'a znajdziesz w opisie tego odcinka. Obydwa niedługo wygasną, więc nie odkładaj tego na później, żeby ta okazja Ci nie uciekła. Dzięki wielkie i do usłyszenia.